Przed mikrofonem Łukasz Wacławek. Dzień dobry Państwu, to audycja Na Cztery Łapy na antenie Polskiego Radia Rzeszów. No i dziś porozmawiamy o sprawie, która dotyczy milionów opiekunów psów i kotów w całej Polsce. Sejm przyjął ustawę o obowiązkowym czipowaniu oraz rejestracji psów i kotów w elektronicznym systemie. Chodzi o Krajowy Rejestr Oznakowania Psów i Kotów, czyli KROPiK. No i teraz o dalszym losie ustawy zdecyduje prezydent Karol Nawrocki. Moim gościem będzie dziś Marta Sagan-Martko, radca prawny i behawiorystka psów. A Państwa jak zawsze zapraszam do kontaktu. Można do nas pisać na adres mailowy antena@radio.rzeszow.pl. Czekamy na pytania, historie, ale także zdjęcia Państwa pupili. A w drugiej części programu, jak co tydzień, pojawi się również nasz cykl Podaruj Dom, w którym przedstawimy zwierzaka czekającego na adopcję. Zapraszam do godziny 12.
Na cztery łapy.
To audycja Na Cztery Łapy. Marta Sagan-Martko, radca prawny i behawiorystka psów, jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na początek chciałbym, żeby czegoś pani posłuchała, no i oczywiście również państwo. W tym tygodniu w Przysietnicy w powiecie brzozowskim doszło do tragicznego wypadku. 33-letni mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik rolniczy podczas prac na polu. Na miejsce natychmiast zadysponowano strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy. W całym tym tragicznym zdarzeniu chwytający był za serce widok psa, który cały czas czuwał przy zmarłym mężczyźnie. Tak zdarzenie i swoje doświadczenia w ratowaniu zwierząt opisuje jeden ze strażaków w rozmowie z Piotrem Olechniewiczem.
W całej tej tragedii, która się wydarzyła, gdzie życie stracił człowiek.
Michał Świder, sekretarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy.
Takim chwytającym za serce momentem było to, gdzie podczas dotarcia służb na miejsce zdarzenia zastaliśmy przy poszkodowanym, przy osobie pod ciągnikiem, czekającego najzwyczajniej w świecie pieska, który czekał przy tej osobie, nie opuszczając swojego właściciela. Często mówimy takie rzeczy, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka, ale no, nie są to puste słowa, nie są to frazesy, no, byliśmy tego naucznymi świadkami. Jako jednostka, jako ci strażacy spotykamy się z tym, że gdzieś zdejmujemy tego pieska, kotka z dachu. To się zdarza, to nie jest tylko w bajkach. To są wyjazdy, do których, jak to się mówi, jechać trzeba, pomóc trzeba i jest to ta, że tak powiem, przyjemniejsza część tej pracy. No, jednym z takich też zdarzeń było wyciągnięcie wyziemniętego pieska z rzeki. Podczas rozprowadzania kalendarzy strażackich grupa właśnie naszych strażaków spotkała psa typu Lessie. Był dość mocno wyziębiony, wpadł do rzeki, nie był w stanie sam wyjść. I podczas właśnie takiej spontanicznej akcji udało się tego pieska wyciągnąć, zaopatrzyć, przekazać się weterynarii. I mówiąc kolokwialnie, jak się tego pieska gdzieś tam mija na różnego rodzaju festynach, pamięta. Więc myślę, że podsumujmy to słowami, że zwierzę, piesek, kotek są przyjacielem człowieka i potrafimy to docenić i to zwierzę też jest nam w stanie, że tak powiem, coś od siebie dać.
No właśnie, pani Marto, chciałbym, żebyśmy tę audycję, naszą rozmowę rozpoczęli od tego obrazu, który bardzo mocno działa na emocje. Pies zostaje przy człowieku w sytuacji tragicznej. Nie opuszcza go, nie odchodzi. Jak behawiorystka tłumaczy takie zachowanie?
Na pewno, proszę państwa, możemy mówić o bardzo dużym przywiązaniu psa do jego opiekuna. Tego rodzaju obrazek będzie nam pokazywał, jak wspaniała może być relacja człowieka ze zwierzęciem. Oczywiście dla psa również będzie to sytuacja, która spotyka się z bardzo dużą reakcją emocjonalną u tego zwierzęcia, a w związku z tym będzie zapamiętana przez nie na bardzo długo.
No i czy właśnie tutaj możemy mówić o takim przywiązaniu, lojalności, potrzebie bezpieczeństwa, a może o ogromnym stresie zwierzaka, który nie rozumie, co się wydarzyło, nie wie, dlaczego ten właściciel się nie rusza, dlaczego nie może wstać. Może tutaj w taki sposób powinniśmy na to popatrzeć?
Ciężko będzie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale będziemy mieć do czynienia z tak naprawdę z mieszanką wszystkich tych czynników, o której zdążyliśmy powiedzieć. Zwierzę, pies w tym przypadku przede wszystkim rozpoznaje stan naszego ciała za pomocą węchu, dlatego dla niego na pewno będzie to sytuacja, w której zauważy, że coś się zmieniło, że ten jego opiekun, jego człowiek znajduje się w sytuacji niestandardowej czy też niebezpiecznej.
Wydaje się, że ludzie bardzo często opisują właśnie zachowania psów ludzkimi kategoriami i to też w sumie staram się jakoś zobrazować po ludzku w tej audycji tę historię, prosząc panią o komentarz. Ale gdzie jest ta granica między wzruszeniem a taką nadinterpretacją psich emocji? Bo wydaje się, że to jest trudne, aby wejść do mózgu psa.
Z jednej strony tak, natomiast z drugiej mamy cały szereg badań, opracowań naukowych, które pokazują nam znaczenie psich zachowań. To, z czym często się obecnie spotykamy w przestrzeni publicznej, w mediach, to jest właśnie to, o czym powiedzieliśmy, czyli nadinterpretacja reakcji zwierząt, bądź też zupełne ich niezrozumienie. Obowiązkiem każdego opiekuna psa powinno być poznanie sygnałów psiej komunikacji. Myślę, że każdy z Państwa się spotkał z różnego rodzaju filmikami, chociażby w social mediach, które mogą wydawać się śmieszne, czy też dla części odbiorców takie są. Natomiast jeżeli ktoś ma podstawową wiedzę dotyczącą komunikacji psów, będzie wiedział, że tak naprawdę te zwierzęta w przeważającej części przypadków znajdują się w sytuacjach tragicznych, takich, w których są niezrozumiane. Są to sytuacje, w których na przykład mały piesek warczy, dlatego że jest drażniony, próbuje się bronić. No i tak jak powiedziałam, niestety dla części odbiorców te filmiki są filmikami humorystycznymi, natomiast tak naprawdę pokazują niesamowity stres, niezrozumienie, no i też narażanie tego zwierzęcia na nieprzyjemne sytuacje. To absolutnie nie powinno mieć miejsca.
A teraz trochę z drugiej strony. W takich sytuacjach na miejscu są służby, czy to strażacy, ratownicy, policjanci. Jak powinno się postępować z psem, który jest albo przestraszony, albo pobudzony, albo właśnie pilnuje opiekuna, któremu coś się stało? Zwierzęta różnie mogą na takie sytuacje reagować.
Jak najbardziej. Osoby prowadzące takie interwencje powinny być przeszkolone w tym kierunku, to znaczy jak postępować ze zwierzęciem w sytuacji kryzysowej. Natomiast co warto mieć na uwadze zawsze, to jest to ostrożność, czyli chociażby zabezpieczenie swojego ciała przed reakcją takiego zwierzęcia, czy to będzie pies czy kot, czyli zabezpieczenie chociażby rąk przed ugryzieniem, przed podrapaniem, żeby też ratując zwierzę, pomagając zwierzęciu, nie narazić siebie na przykład na choroby, na podrapanie, na ugryzienie.
I to wszystko, drodzy Państwo, zapamiętujemy. Nie tylko strażacy, ratownicy i policjanci, ogólnie służby powinny o tym pamiętać, ale również kiedy my jesteśmy świadkami takiej sytuacji, to zapamiętajmy to, żeby tutaj podejść do tego zwierzaka bardzo spokojnie. Teraz chwila muzyki, a po niej wracamy i zapytam panią Martę o to, co dokładnie zmienia ustawa o obowiązkowym chipowaniu i rejestracji psów oraz kotów, bo to główny temat tej audycji na cztery łapy.
Na cztery łapy.
To Polskie Radio Rzeszów i audycja na cztery łapy. Wracamy do rozmowy z Martą Sagan, Martką, radcą prawnym i behawiorystką psów. Pani Marto, dwa dni temu, 22 maja, obchodziliśmy Dzień Praw Zwierząt i to się jakoś tak w czasie zbiegło, że Sejm podjął bardzo ważną decyzję, przyjął ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów. Ma ona wprowadzić obowiązek chipowania i rejestracji zwierząt w systemie prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od podstaw, co dla przeciętnego właściciela psa albo kota oznacza ta ustawa.
Jeżeli chodzi o właścicieli psów, to tutaj będziemy mieć obowiązek zaczipowania i zarejestrowania naszego zwierzęcia w bazie, o której powiedział pan redaktor. Natomiast jeśli chodzi o koty, obowiązek nie jest powszechny. Będzie dotyczył kotów, które będą wydawane ze schronisk, z hodowli, natomiast koty właścicielskie nie zostały tym obowiązkiem objęte. Natomiast w skrócie, jeżeli dotyczy nas obowiązek oznakowania zwierzęcia, to będziemy musieli udać się do lekarza weterynarii, żeby został mu wszczepiony chip, a następnie lekarz weterynarii będzie rejestrował nasze zwierzę oraz dane dotyczące właściciela w ogólnopolskiej bazie.
Czy z prawnego punktu widzenia to jest pani zdaniem duża zmiana w podejściu państwa do odpowiedzialności za zwierzęta, bo jeśli mnie pamięć nie myli, jakiś rok temu albo nawet więcej, jak pierwszy raz panią zaprosiłem do programu, o tym właśnie pani mówiła, że to jest bardzo potrzebne, że to powinno zostać wprowadzone już bardzo dawno temu.
Dokładnie tak. W mojej ocenie jest to zdecydowanie pozytywna zmiana, mająca wpływ na odpowiedzialność opiekunów względem zwierząt. Jeżeli zwierzę będzie zaczipowane, jeżeli dane tego opiekuna będą widniały w rejestrze, do którego będą mieli dostęp lekarze weterynarii oraz też służby państwowe, zdecydowanie łatwiej będzie namierzyć opiekuna takiego zwierzęcia, jeżeli wydarzy się jakaś nieprzyjemna sytuacja, na przykład porzucenie zwierzęcia. Mam nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na ustalanie czy na wykrywanie sprawców tego rodzaju czynów, z których ofiarami są zwierzęta. No i tak jak powiedzieliśmy na początku, jednak ten opiekun będzie miał świadomość, że to zwierzę jest w oficjalnym rejestrze do niego przyporządkowane. I w związku z tym bez problemu w jakiejś sytuacji niezbyt przyjemnej będzie możliwe ustalenie opiekuna.
W trakcie prac skrócono termin wejścia ustawy w życie z 3 do 2 lat od ogłoszenia, ale zostawiono 3-letni okres na oznakowanie i rejestrację zwierząt urodzonych wcześniej. Jak my, właściciele zwierząt, powinniśmy rozumieć te terminy, żeby nie odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę, na ostatni moment?
Powiedział pan redaktor o terminach, które niestety są dość długie. Wynika to z tego, że taki rejestr również musi zostać odpowiednio przygotowany do tego, żeby te zmiany mogły zostać wdrożone. Natomiast co to znaczy dla każdego opiekuna? Od momentu, kiedy ustawa, miejmy nadzieję, zostanie podpisana przez prezydenta, a następnie ogłoszona, zacznie ona obowiązywać po upływie 2 lat, o których powiedzieliśmy. Natomiast kolejne 3 lata jest to czas, w którym każdy opiekun, którego ten obowiązek obejmie, będzie musiał dokonać rejestracji w rejestrze, no i oczywiście zaczipowania, jeżeli to zwierzę nie było zaczipowane wcześniej.
W ustawie wskazano także maksymalny koszt oznakowania i rejestracji. Resort rolnictwa mówi tutaj o 56% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, czyli to będzie około 50 zł za każdą z tych czynności. Jak pani ocenia takie rozwiązanie? Czy limity ceny porządkują sytuację, czy dla części właścicieli nadal mogą być jakąś barierą?
Według mnie ta kwota nie jest wygórowana. Jeżeli mają państwo zwierzęta, to wiecie, że koszty miesięczne utrzymania czy psa, czy kota często...
Zdecydowanie wyższe.
Dokładnie, są zdecydowanie wyższe, także taka jednorazowa opłata w kwocie około 50 zł według mnie nie jest problemem.
Zwierzęta mają znakować i rejestrować lekarze weterynarii. No a co z psami i kotami, które są już zaczipowane? No bo w ustawie przewidziano, że przez 3 lata ARiMR zapewni bezpłatną rejestrację zwierząt oznakowanych wcześniej. No i co w praktyce musi zrobić właśnie opiekun takiego zwierzaka, który już jest zaczipowany?
Nie ma oczywiście obowiązku powtórnego chipowania. Musimy zarejestrować swoje dane w rejestrze i to będzie wystarczało jako wypełnienie nowego obowiązku.
To wystarczy.
Tak jest.
Teraz chwila muzyki, drodzy państwo, po niej wracamy i zapytam panią Martę o to, czy kropik może realnie ograniczyć bezdomność zwierząt i pomóc schroniskom oraz gminom. No bo to jest naprawdę temat, o którym moglibyśmy rozmawiać. I będziemy właśnie o tym rozmawiać.
Na cztery łapy.
To Polskie Radio Rzeszów, audycja Na cztery łapy. Wracamy do rozmowy z Martą Sagan, Martką, behawiorystką psów i radcą prawnym. Jednym z głównych celów ustawy jest ograniczenie bezdomności zwierząt i to jest logiczne oczywiście, ale także zmniejszenie rosnących kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie schronisk. I teraz tak, z danych ministerstwa wynika, że koszty gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi wzrosły niemal 3-krotnie w latach 2012-2023. Czy obowiązkowy rejestr może być realnym takim narzędziem tej zmiany, że rzeczywiście będzie lepiej, będzie nieco taniej?
Ciężko jest, proszę państwa, przewidywać, dopóki te regulacje nie wejdą w życie, dopóki nie zaczniemy ich stosować. Natomiast jak praktycznie kropik może wpłynąć na mniejsze zaangażowanie gmin w opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, to może być sytuacja chociażby, znaczy spotykana dość często, chociażby wtedy, kiedy zwierzę, które uciekło czy błąka się, zostaje odłowione przez odpowiedni podmiot. Jeżeli jeżeli jest zaczipowany i możemy od razu ustalić jego właściciela, no to odpada nam czas na przykład pobytu w schronisku, czas kwarantanny i utrzymywania tego zwierzęcia do momentu, kiedy właściciel się po niego zgłosi.
Kilka miesięcy temu w audycji Na Cztery Łapy ostrzegaliśmy wspólnie z panią Martą o tym, że trzeba dbać o zwierzaki, szczególnie w zimie, na mrozie, że niezachowanie pewnych obowiązków może być potraktowane jako znęcanie się nad zwierzętami. I teraz właściciele, którzy mają trochę tutaj problemy z odpowiedzialnym podejściem do zwierząt, którzy już jednak będą wiedzieć, że zwierzę jest oznakowane i przypisane do niego w systemie, będą myśleć inaczej o odpowiedzialności. I w tym przypadku, moim zdaniem, prawo będzie działać wychowawczo. Czy pani się z tym zgadza?
Mam nadzieję, że tak. Miałam do czynienia kiedyś z taką historią, gdzie pies nie był przez opiekunów, mimo obowiązku nałożonego przepisami, regularnie szczepiony na wściekliznę. No i zaczęła się historia spychania odpowiedzialności. Mm. A to nie mój pies, a to pies siostry, on tylko u nas mieszka. Natomiast mam nadzieję, że uregulowanie, uporządkowanie tych kwestii związanych z opieką konkretnej osoby nad konkretnym zwierzęciem właśnie tego typu sytuacje ukróci.
Ustawa wprost uwzględnia także organizacje społeczne, które zapewniają opiekę zwierzętom bezdomnym w domach tymczasowych. Mają one wejść do systemu KROPiK na podobnych zasadach jak schroniska i wydaje się, że to bardzo ważne z punktu widzenia fundacji, stowarzyszeń i osób prowadzących domy tymczasowe, bo to sporo zmieni.
Chcielibyśmy oczywiście, żeby wszystkie te organizacje działały jak najlepiej, ale praktyka pokazuje, że niestety nie zawsze tak jest, więc nałożenie obowiązku rejestracji w systemie także na te podmioty, które wymieniliśmy, w pewien sposób uporządkuje kwestię, brzydko mówiąc, ale muszę użyć tego słowa, obrotu tymi zwierzętami, czyli będziemy mieć jasną sytuację, do kiedy takie zwierzę, pies czy kot, znajdowało się w domu tymczasowym, komu, kiedy zostało przekazane, no i kto powinien być za nie odpowiedzialny w określonym czasie.
Na cztery łapy.
Teraz porozmawiamy trochę więcej jednak o kotach. Ja wiem, że pani jest fanką piesków, ma pani dwa. Ja jestem jednak fanem bardziej nieco kotów, mam jednego. No i te koty wolno żyjące to jest osobny temat, jeśli chodzi o tę ustawę. Rady gmin zdecydują, czy obowiązkiem chipowania objąć takie koty, ale nie będzie on dotyczył kotów wolno żyjących w gospodarstwach rolnych. I sporo wątpliwości ten zapis może tutaj rodzić.
Jak najbardziej, bo tak naprawdę, proszę państwa, te koty tak zwane wolno żyjące w gospodarstwach, no to jest dość spore źródło, w cudzysłowie, problemu, ponieważ nie będziemy mieć żadnej kontroli nad tym znowu, kto sprawuje opiekę nad tymi kotami, czy też chociażby nad ich rozmnażaniem. Także uważam, że akurat w tym miejscu, czy te regulacje są regulacjami, które nie zostały wystarczająco dobrze przygotowane przy generalnie całokształtowo pozytywnej ocenie tej ustawy. Wiadomo, że ciężko jest to uchwalić akt prawny, który będzie idealny w 100%. Tak jak wspomniałam, uważam, że mamy tutaj zdecydowanie więcej plusów niż minusów w związku z planowanymi zmianami. Natomiast no, akurat to rozwiązanie ja oceniam negatywnie.
Teraz będę myślał głośno, jeżeli będę mówił coś nie tak, to proszę przerywać. Skoro ustawa obejmuje wszystkie psy, niezależne od daty urodzenia, czy nie dobrze byłoby zrobić również, żeby obowiązywała wszystkie koty po prostu?
Według mnie tak. Nie wiem, jakie było uzasadnienie podjęcia akurat tej konkretnie części regulacji, także ja bym była zdecydowanie za tym, że jeżeli nakładamy obowiązek na opiekunów psów, no to warto byłoby go też nałożyć na opiekunów kotów.
I tak już na koniec, właściciele mają mieć dostęp do danych zwierzęcia, możliwość aktualizacji części tych informacji. Będzie to trochę takie internetowe konto pacjenta pod względem tego, że będą przypomnienia o szczepieniach przeciwko wściekliźnie. Czy ten system będzie pani zdaniem działał?
jeżeli opiekunowie poważnie podejdą do swoich obowiązków, czyli na przykład będą te dane aktualizować w sytuacji, nie wiem, przeprowadzki, zmiany numeru telefonu, to tak, natomiast znowu ta odpowiedzialność spoczywa na nas, jako na opiekunach. Ja gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby na bieżąco te dane aktualizować.
Ja tylko przypomnę, że 22 maja obchodziliśmy Dzień Praw Zwierząt. Śmiem twierdzić, że to trochę było związane z konferencją Przyszłość Prawnej Ochrony Zwierząt na Uniwersytecie Rzeszowskim, której była pani współorganizatorką.
Tak, w dniach 14 i 15 maja na Uniwersytecie Rzeszowskim, a tak dokładniej na Wydziale Prawa i Administracji, Koło Naukowe Ochrony Praw Zwierząt, katedra, w której pracuję, czyli Katedra Prawa Finansowego oraz Zakład Prawa Karnego, zorganizowały konferencję dwudniową poświęconą aktualnym problemom prawnej ochrony zwierząt. Co mnie bardzo cieszy, zgromadziliśmy prawie 60 referatów podczas tych dwóch dni naszych spotkań. Pierwszy dzień poświęcony był ekspertom, czyli przedstawicielom środowiska akademickiego, praktykom prawa, przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy podzielili się z nami swoimi refleksjami naprawdę na przeróżne tematy. Rozmawialiśmy o psach, rozmawialiśmy o wilkach, rozmawialiśmy o zwierzętach gospodarskich. Natomiast drugi dzień był świętem studentów. Również prawie 30 osób przedstawiło swoje referaty i mamy nadzieję, że ta konferencja wejdzie do naszego kalendarza cyklicznie, może co roku, może co dwa lata, natomiast ilość zgłoszeń i różnorodność tematów pokazała nam, że jest to tematyka aktualna, którą zdecydowanie warto podejmować.
A ja muszę tutaj was pochwalić z tego względu, że angażujecie w to młode osoby i te młode osoby są bardzo mocno zaangażowane w tematy zwierzęce.
Jak najbardziej. Muszę się pochwalić, że ta część studencka odbywała się stacjonarnie w Rzeszowie, natomiast wzięli w niej udział nie tylko studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale mieliśmy też gości z Warszawy i z Łodzi. Także to pokazuje determinację młodych ludzi do tego, żeby przyjechać, przebyć tą drogę i podzielić się z nami swoimi refleksjami.
Zmieniacie też trochę obraz Podkarpacia, gdzie bardzo często, i to jest mylne wrażenie, drodzy Państwo, słuchacze spoza właśnie naszego regionu, patrzą na tę część Polski trochę zaściankowo, również w podejściu do zwierząt.
Niestety tak, natomiast jako środowisko prawnicze staramy się to zmieniać. Oprócz tej majowej konferencji 16 kwietnia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych z inicjatywy znowu młodych ludzi, bo naszych aplikantów, odbył się Dzień Prawnej Ochrony Zwierząt, gdzie przez ponad 4 godziny dyskutowaliśmy zarówno w panelach eksperckich, jak i następnie na warsztatach skierowanych do licealistów i do studentów właśnie o skutecznych narzędziach prawnej ochrony zwierząt.
Pani Marto, bardzo dziękuję za tę rozmowę, ale przede wszystkim dziękuję za to, co pani robi, no bo zmienia pani naprawdę myślenie w podejściu do bezdomnych zwierząt i ogólnie do opieki nad zwierzętami.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem była Marta Sagan-Martko, radca prawny i behawiorystka psów. Rozmawialiśmy o przywiązaniu psów do opiekunów, o tragicznej sytuacji z przysietnicy, ale także o ustawie dotyczącej obowiązkowego chipowania i rejestracji psów oraz kotów. Jeśli Państwo dopiero teraz włączyli radioodbiorniki, za niedługo rozmowy będzie można odsłuchać na stronie Polskiego Radia Rzeszów www.radio.rzeszow.pl.
Na cztery łapy.
A teraz czas na Podaruj Dom. Dziś zwierzaka do adopcji przedstawi Karolina Stępień z Fundacji Felineus w Rzeszowie.
Rubik to piękny, duży, majestatyczny kocur z dłuższym futerkiem. To jest taki kocurek oaza spokoju. On jest bardzo grzeczny, troszeczkę nieśmiały jeszcze w stosunku do obcych, ale kiedy się już przyzwyczai do czyjejś obecności, bardzo pozytywnie reaguje na obecność człowieka. Jest to kocurek około 3-letni, urodzony prawdopodobnie w 2023 roku. To taki kotek, który potrzebuje troszeczkę czasu na zapoznanie, ale ma bardzo duży potencjał na to, żeby stać się ukochanym przyjacielem, powiernikiem wszystkich sekretów. Kocurek jest wykastrowany, jest zaszczepiony, także zaczipowany, odrobaczony. Jeśli chodzi o FELF i FIF, w tym w kontekście jest zdrowy, wyniki testów są negatywne. Szuka dobrego i bezpiecznego domu, gdzie ktoś poświęci mu troszkę czasu i gdzie stanie się członkiem rodziny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
Jeśli mogą Państwo dać dom zwierzakowi, który czeka na swoją szansę, warto skontaktować się z Fundacją Felineus. Na pewno znajdą tam Państwo przyjaciela na resztę życia. Adopcja to odpowiedzialność, o tym przypominamy, ale także ogromna radość i często początek niezwykłej przyjaźni. Czy to z pieskiem, czy z kotkiem, na pewno się Państwo zaprzyjaźnią. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Łukasz Wacławek, zapraszam do słuchania kolejnej audycji Na Cztery Łapy w niedzielę o 11:05 na antenie Polskiego Radia Rzeszów.